19 lipca o godzinie 11:15 rano w obecności ludu warszawskiego wypełniającego tłumnie plac zamkowy rozległo się bicie zegara na wieży Zamku Królewskiego, który stanął z powrotem w swej dawnej postaci po 30 latach od chwili, gdy został doszczętnie zniszczony przez okupanta niemieckiego. O tej uroczystej chwili mówić będzie dyrektor naszej rozgłośni Jan Nowak-Jeziorański.
A więc bije, znowu bije zegar na zamkowej wieży, bije serce Warszawy i serce Polski, które stanęło 35 lat temu w dniach klęski, w dniach, kiedy odżyła znowu zaborcza zmowa, a ze wschodu i zachodu runęły napastnicze armie, by zgnieść, zniszczyć i podzielić między siebie niepodległą Polskę. Wskazówki zegara na zamkowej wieży zatrzymały się w czarną niedzielę 17 września 1939 roku, w dniu, w którym Armia Czerwona wtargnęła w granice Rzeczpospolitej, by dokończyć dzieła rozpoczętego najazdem Hitlera. Wskazówki zegara ruszyły znowu na 3 dni przed 30. rocznicą dnia, w którym Armia Czerwona przeszła rzekę Bug, przekraczając linię ostatniego rozbioru z 1939 roku. Był to także dzień nieszczęśliwy, bo stał się początkiem nowej zależności narzuconej Polsce przemocą przez wschodniego sąsiada, bo zadał śmiertelny cios nadziejom, że po zwycięstwie nad Niemcami, okupionym ogromem straszliwych ofiar, naród polski wyłoni własny rząd demokratyczny i niepodległy. Ale bicie zegara na zamkowej wieży nie jest przypomnieniem klęski, lecz zwiastunem zwycięstwa. Zwycięstwa woli i wiary narodu nad obcą przemocą. Nie utracili tej wiary ci, którzy z narażeniem życia ratowali co tylko się dało przed hitlerowskim rabunkiem zamku. A więc błazerie i stiuki, kapitele, obrazy i gzymsy. Nie utracił wiary w przyszłość ów majster ciesielski, który za ciężkie pieniądze wykupywał od Niemców i ukrywał w swoim warsztacie części drewnianych i murowanych posadzek zamkowych. Z wiarą w przyszłość ratowano przeszłość. Z bezgranicznym bohaterstwem ocalono ponad 13 tysięcy fragmentów i okruchów starego zamku. Ponumerowane, opisane, przechowywane z pietyzmem jak najdroższe relikwie, doczekały odbudowy. Po tak zwanym wyzwoleniu ci sami ludzie, którzy ratowali zamek w czasach okupacji, w dziwnym przeczuciu, co dalej czeka, prowadzili w gorączkowym tempie pomiary fragmentów, jakie pozostały po wysadzeniu zamku w powietrze. Niektóre z nich unosiły się do pełnej wysokości dawnego gmachu. Przeczucia sprawdziły się. Jak pisze jeden z architektów, czas ostatecznych wyburzeń tego, co ocalało, przyszedł w latach 45-48. Wyrok zagłady wydany na Zamek Królewski przez Hitlera został po wojnie utrzymany w mocy przez Moskwę. Bratni Związek Radziecki po raz pierwszy założył swoje weto w tajnym piśmie do Bieruta w roku 1949, gdy tylko Sejm jednomyślną uchwałą postanowił dźwignąć Zamek Królewski z ruiny. Bierut nie ośmielił się zaatakować jawnie i frontalnie. Sprzeciwu Stalina nie ujawnił. Wolał uciec się do podstępu. Komitetowi odbudowy oznajmił: nie wystarczy odbudowa zamku. Ma on być dostojny i wspaniały. Ma górować nad miastem. Podnieście wpierw skarpę wiślaną o 2 piętra, a potem będziemy mówić o odbudowie. Następnych kilka lat zmarnowano na opracowywanie bezsensownych planów oraz kosztorysów podwyższenia skarpy idących w miliardy złotych. Obrońcy idei odbudowy zamku nie poddali się jednak zniechęceniu. Jeszcze za życia Bieruta w roku 54, po cichu, bez rozgłosu, urządzono zamknięty konkurs architektoniczny, ukrywając jego cel pod nazwą Otoczenie Placu Zamkowego. Tak powstał projekt profesora Jana Bogusławskiego, odtwarzający wiernie dawną sylwetkę zamku. Minął Stalin i Bierut. Nastał Gomułka, ale nic się w sprawie zamku nie zmieniło. Kiedyś, w czasie potopu, Szwedzi urządzili tam stajnie, trzymali konie aż do drugiego piętra. Za czasów Gomułki na miejscu zamku i podzamcza, wśród niszczejących ruin i baraków, urządzono chlewnie. Alarmował o tym ekspres wieczorny z 18 lipca 1957 roku. A tymczasem na zebraniach i w prasie coraz częściej i natarczywiej odzywać się zaczęły głosy domagające się odpowiedzi na pytanie, dlaczego władze nie przystępują do wykonywania uchwały sejmowej o odbudowie zamku. Dlaczego? Odbudowano przecież kosztem miliardów złotych starówkę, łazienki, wilanów, Teatr Wielki. Odtworzono zniszczone pomniki. W Leningradzie Rosjanie z największą starannością odbudowali feodalne rezydencje carów i bojarów. Czyżby tylko ta bolesna wyrwa w panoramie Warszawy, gdzie królował zamek, miała pozostać pustym miejscem na zawsze? Dlaczego? Dlatego, że zamek był przypomnieniem tego wszystkiego, o czym naród polski miał teraz zapomnieć. To przecież w jego sali senatorskiej Moskwa przeżyła chwilę swego największego upokorzenia, a Polska największego triumfu, gdy przyprowadzony w pętach przez hetmana Żółkiewskiego car Wasyl Szujski, jego bracia Dymitr i Iwan oraz patriarcha Filaret bili czołem przed polskim monarchą. Tu, na tym miejscu, w sali sejmowej, ocknął się później naród polski z upadku i bezwładu i rzucił wyzwanie Katarzynie II, uchwalając wiekopomną konstytucję 3 maja. Osklepienia zamku odbijały się potem głośnym echem słowa marszałka Sejmu oznajmiające detronizację cara Mikołaja I i oderwanie od Moskwy na zawsze całego narodu polskiego, który na Sejmie zebrany oświadcza, że jest niepodległym ludem. To wszystko miało być wymazane z pamięci razem z tym zamkiem, który był widownią owych historycznych wydarzeń. Ale naród o zamku zapomnieć nie chciał. Powstaje Stołeczny Komitet Odbudowy Zamku. Nie ustaje w zabiegach niestrudzony profesor Stanisław Lorenc. Czymże byłyby jego apele, gdyby nie poparcie społeczeństwa, gdyby nie listy do redakcji, ankiety, artykuły, natarczywe głosy, które dobijały się nieustannie do władzy, żądają, pytają, przypominają. Ale władza ludowa pozostaje wciąż obojętna. Spokojna głowa, powiadają sobie towarzysze w gmachu Komitetu Centralnego. Prędzej czy później znudzi się ludziom, zapomną. Jak zawsze znajdują się usłużni. Ktoś wysuwa projekt, by na miejscu zamku wybudować 30-piętrowy wieżowiec. W tym czasie, gdy w głowy ludzkie wtłacza się od rana do nocy liczby mówiące o niebotycznym postępie Polski Ludowej, jeden z tych usłużnych powtarza za Gomułką na łamach życia Warszawy, że są ważniejsze sprawy niż odbudowa zamku. Nie stać nas na to. Trzeba wpierw zbudować 100 tysięcy izb mieszkalnych, szkoły tysiąclecia. Jest w planach budowa metra, dworca lotniczego na Okęciu. Zupełnie jakby państwa liczącego ponad 30 milionów obywateli nie stać było na jedno i na drugie. Życie Warszawy z 24 marca 1959 roku pisało dosłownie: dość już tej donkiszoterii cudzym mieniem, dosyć decydowania o kieszeni innych. I rzeczywiście przyszedł w końcu moment, kiedy lojalni wykonawcy decyzji zapadłych na Kremlu mieli już dosyć. W roku 65 tygodnik Kultura otrzymuje z Komitetu Centralnego ostrą naganę za zamieszczenie artykułu o zamku pióra profesora Władysława Tomkiewicza. W rok później cenzor skreśla z przemówienia profesora Lorenca, wygłoszonego na Kongresie Kultury Polskiej, ustęp dotyczący zamku. Przychodzi wreszcie zarządzenie rozwiązujące Komitet Odbudowy i zakaz umieszczania w sprawie zamku jakichkolwiek wzmianek. Zalega narzucona cisza. Ale zawiodły rachuby na to, że Zamek Królewski pójdzie w zapomnienie, a ludzie pogodzą się w końcu z tym, że go nie ma i nigdy nie będzie. Podjęła sprawę zamku rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. W ciągu 3 lat, gdy w kraju zapanowało głuche milczenie, w 28 dłuższych i krótszych audycjach, słuchowiskach, komentarzach, korzystając z każdej nadarzającej się sposobności, atakowaliśmy wyrok wydane na zamek, nie pozwalaliśmy zapomnieć. Byli tacy, którzy nam mówili, że to nie ma sensu, że nawet 1000 audycji nie przełamie rosyjskiego sprzeciwu i uporu Gomułki. A jednak w styczniu roku 71, gdy sprzeciw ten został w końcu przełamany, jakiś pismak zdążył jeszcze wyrazić swoje wątpliwości w tych eleganckich słowach. Są głosy, że podjęcie decyzji o odbudowie zamku akurat teraz, gdy do tego samego nawołuje wolna Europa, wypaść może w opinii światowej wręcz fatalnie, jako oczywiste ugięcie się przed argumentami szczekaczki. Te słowa, utrwalone w druku, były dla nas źródłem największej satysfakcji. Stały się namacalnym dowodem, że w dostojnych murach zamkowych tkwić będzie także i nasza cegiełka. Ostatnie lata przed upadkiem Gomułki były najgorsze. Ci sami ludzie, którzy za czasów hitlerowskiej okupacji łączyli się w podziemiu, by ratować Zamku Królewskiego co tylko się da, musieli znowu powrócić do konspiracji. Prawie podstępem, pod pretekstem wzniesienia Pałacu Ślubów, odbudowano kosztem 6 milionów złotych część zamku. Odrestaurowano Bibliotekę Stanisławowską jako jedyny ocalały fragment. Odbudowano też leżący nad nią taras. Chociaż pracownia zamkowa zredukowana została do małego zespołu, zdołano zrekonstruować piwnice gotyckie i renesansowe oraz salę parterową wieży grodzkiej, zdołano uporządkować tereny zamkowe. Ocalałe resztki murów obcięto do wysokości 0,5 metra, by przy pomocy tego chwytu ocalić je przed całkowitym usunięciem i zachować za wszelką cenę, zaklepać miejsce i zarys zamkowego gmachu aż do chwili odbudowy. Homeryckie boje stoczono w obronie całej sterty gromadzonych w ciągu lat bezcennych dokumentów, które władza ludowa postanowiła przeznaczyć na makulaturę. Bez tej dokumentacji odtworzenie zamku w jego dawnym kształcie nie byłoby dziś możliwe. Ale bohaterski zespół zamkowej pracowni nie zwątpił ani na jedną chwilę, że dopnie w końcu swego celu. Aż wreszcie doczekaliśmy się wszyscy dnia zwycięstwa. Zwycięstwa okupionego krwią robotników i stoczniowców z Wybrzeża. Albowiem decyzja odbudowy zamku, jedno z pierwszych posunięć ekipy Gierka po grudniowym buncie robotników, podyktowana była koniecznością ustępstw wobec społeczeństwa w chwili, gdy partia poczuła się zachwiana i zagrożona. W niedzielę 14 lipca 20 tysięcy warszawiaków zgromadzonych na placu zamkowym burzą oklasków powitało ten moment, gdy miedziany hełm niczym królewska korona spoczął na wieży zegarowej. Lud Warszawy klaskał i płakał, bo oto zamek królewski stanął przed nim znowu w swej dawnej, znajomej, kochanej postaci. Stanął i swoją obecnością mówił: nie, nie jestem fatamorganą narodu wpatrzonego w dalekie horyzonty swojej historii. Nie jestem wizją i marzeniem poety. Stoję przed wami tu, gdzie jeszcze przed 3 laty był trawnik, były ostatnie resztki dawnych murów i samotny kikut wyciągnięty w niebo. Powstałem z nicości na podobieństwo Polski, która tyle już razy jak Feniks powstawała z popiołów. Wskrzesiła mnie cudem wasza wola i wasza wiara, więc zachowajcie ją na lata następne do chwili, gdy zegar na wieży królewskiej wybije wam znowu godzinę wolności. Ten zegar przez stulecia odmierzał wieki naszej historii, wybijał godziny zwycięstw i klęsk, obwieścił koniec niewoli i zaborów. Niech będzie przypomnieniem, że 30 lat to wiele w życiu jednego pokolenia, ale tylko krótka chwila w 1000-letnim życiu narodu. Zamek Królewski przetrwał tych wszystkich swoich mieszkańców, którzy z tego miejsca rządzili z obcej woli i za sprawą obcej przemocy, pewni i dufni, że ich panowaniu nie będzie końca. Przetrwał wielkorządców Paskiewicza i Gorczakowa, Berga, Hurkę i Bestsellera. Jest znowu pośród nas jako widomy znak, że nawet totalna przemoc musiała ugiąć się wobec woli narodu spętanego przez potężny aparat ucisku i terroru. Tak mówią do nas swą obecnością odbudowane mury Zamku Królewskiego. To dziś nie tylko pomnik i symbol niezawisłej Rzeczpospolitej, to także wspólny sztandar w tej walce, którą od 30 lat prowadzi zwycięsko polski chłop w obronie ojczystej zagrody, robotnik w obronie przed wyzyskiem, kościół w obronie swego istnienia, pisarz i uczony w zmaganiach z cenzurą i polska młodzież w obronie narodowych tradycji i duchowego dziedzictwa, w obronie przeszłości dla przyszłości.
Przemówienie poświęcone walce o odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie wygłosił dyrektor naszej rozgłośni Jan Nowak-Jeziorański. Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
W tej daninie żaden przymus. Jak zgodnie świadczą głosy z kraju, zbiórka ma charakter samorzutny i spontaniczny. Swe groszowe datki składają najubożsi. Z głodowych rent przysyłają złotówki inwalidzi i emeryci. Na listach ofiarodawców znaleźli się ludzie okrutnie dotknięci nędzą mieszkaniową,
od lat marzący daremnie o zdobyciu własnych czterech ścian. Budulcem stał się więc przysłowiowy wdowi grosz. Niezwykła i powszechna ofiarność przybrała postać jakiejś powszechnej demonstracji całego społeczeństwa. Demonstracji za czym? Czy może przeciw czemu? Co pragnie wyrazić naród pozbawiony swobody wypowiedzi tym zbiorowym i szerokim gestem ofiarności? Zacznijmy od stwierdzenia, że decyzja odbudowy zamku została władzom komunistycznym narzucona przez naród. Wzbraniały się one przed nią przez długie 26 lat. Za czasów Bieruta kosztem milionowych sum wzniesiono w sercu Warszawy stalinowską ohydę, Pałac Kultury, Zamek Królewski, pozostawiając w gruzach. Za panowania Gomułki o Zamku Królewskim nie pozwolono w ogóle wspominać. Objęty został zakazem cenzury na równi ze słowem Katyń. Za to następca Gomułki rozpoczął nieomal swoje urzędowanie od zapowiedzi, że zamek będzie odbudowany. Było to widome ustępstwo wobec nacisku społeczeństwa podyktowane koniecznością ratowania się w kryzysowej sytuacji pogrudniowej. Społeczeństwo słusznie uznało w niej zwycięstwo swojej woli nad przemocą. Ale dlaczego ta wola zamanifestowała się z taką siłą właśnie w sprawie zamku, w sytuacji, gdy tyle, zdawałoby się, bardziej palących bolączek i problemów unosi się nad Polską? Tu na obczyźnie nie można trafnie odgadnąć tego, co naprawdę czuje i pragnie naród, inaczej jak sercem. Tylko przy pomocy tego najbardziej wyczulonego i selektywnego aparatu odbiorczego można odczytywać między wierszami myśli nienapisane, można rozwikłać skomplikowane szyfry, wydobywając prawdziwy sens słów niezauważony przez cenzora. Będę więc cytował bez znaku cytaty słowa autorów krajowych, które brzmią jak autentyczny głos opinii publicznej. Niechaj wybaczą mi, że powtarzając ich myśli, często dosłownie, nie chcę z tego miejsca wskazywać na nich palcem. Zamek Królewski postanowił odbudować sam naród. I nie był to jeszcze jeden odruch polskiego romantyzmu. Zamek musi być odbudowany, pisze jeden z publicystów, dla tych samych racji, dla których zniszczył go Hitler. Ta szczególna pasja niszczenia przez hitlerowców zabytków przeszłości i wartości kulturalnych z zamkiem na czele nie była przecież irracjonalnym odruchem nienawiści. Hitlerowcy niszczyli dzieła kultury i pamiątki przeszłości, aby zniszczyć naród, a obrońcy ratowali je, by naród ocalić. Albowiem dziedzictwo przeszłości, kultura narodu jest istotną cząstką samego narodu, świadectwem jego istnienia, żywotności i rozwoju. Świadomość tego towarzyszyła Hitlerowi, gdy nakazywał zrównanie zamku z ziemią. I ta sama myśl kierowała ludźmi, którzy w czasach okupacji z narażeniem życia ratowali przeznaczone na złom dzieła sztuki, wyrywali marmurowe stopnie, wydzierali ze ścian, potajemnie wynosili i przechowywali zabytkowe kominki, gzymsy i stiuki. Przywódcę tej bohaterskiej akcji ratunkowej, profesora Stanisława Lorenca, Polska podziemna odznaczyła żołnierskim orderem Virtuti Militari, w jego osobie, składając hołd wszystkim, którzy ratowali nie tylko okruchy zburzonego zamku, ale biblioteki, muzea, archiwa. Dowódca Armii Krajowej słusznie wychodził z założenia, że bronią oni Polski nie gorzej od tych, którzy walczą z karabinem w ręku, w lasach i na barykadach. Ale zamek to przecież tylko jeden fragment naszego historycznego dziedzictwa. Czy życie uczonego warte było uratowanego gzymsu? Czy dla symbolu warto było w czasie wojny składać ofiary z ludzi, a dziś, w chwili największych trudności materialnych, poświęcać na ten cel miliony złotych, które ludzie dosłownie odejmują sobie od ust? Odrzuca tę wątpliwość jeden z krajowych tygodników, przypominając, że symbole bywają realiami, które liczą się nie mniej, a może nawet więcej od wartości materialnych. Żaden dowódca oddziału nie lekceważy moralnego znaczenia sztandaru. Miłość pułkowej świętości skupia wokół niej i łączy walczących. Podtrzymuje ducha bojowego. Ilu żołnierzy zginęło w obronie sztandaru? Zamek Królewski stał się dla Polski właśnie tym pułkowym sztandarem. W czasie wojny akcja ratowania zamku przed hitlerowską zagładą była wyrazem niezłomnej nadziei i wiary w zwycięstwo i przetrwanie. Po to wydzieraliśmy wszystko, co można było ze zrabowanego i zdewastowanego zamku, bo wola przetrwania leżała u podstaw wszelkiej naszej działalności, pisze Lorenz. Przypomnijmy, że ratowano z zamku co się da, gdy wokół paliła się Warszawa, a przyszłość malowała się równie czarno jak kłęby dymów pożarnych zasłaniających niebo nad stolicą. Nigdy nie pomyśleliśmy, pisze dalej Lorenz, że walka nasza jest beznadziejna. Byliśmy pewni, że to, co uratujemy, dopomoże w zachowaniu ciągłości naszego rozwoju kulturalnego, że budować będziemy po zwycięstwie od nowa, ale na fundamencie narodowych tradycji. Słusznie więc nazywa Lorenz odbudowę zamku testamentem Polski podziemnej. Bo chociaż pisze w czasie przeszłym, ktoś inny dodaje, że w argumentach historycznych trzeba odnajdywać sens aktualny. Potężny oddźwięk, jak i hasło odbudowy zamku, symbolu niepodległej Rzeczpospolitej, jest i dziś także wyrazem tej samej, co w latach wojny, wiary w przyszłość zawartej w jędrnym polskim przysłowiu – dłużej klasztora niż przeora. Dlatego też nikt się nie przejmuje, że odbudowany zamek mógłby nawet na jakiś czas stać się siedzibą jakiegoś Cyrankiewicza czy Gierka, albowiem naród patrzy na symbole ciągłości swojego bytu ponad przemijającą chwilę teraźniejszą. Widzi je w długiej perspektywie historycznej wieków, które minęły i tych, które przyjdą po nas, obecnie żyjących. Przeminie Gierek, przeminie Moczar, jak minął Paskiewicz, Berg i inni znienawidzeni rezydenci Królewskiego Zamku. Pozostanie Polska. Rozgłośnia nasza podjęła sprawę zamku lata temu, gdy nie wolno było wspominać o tej sprawie w kraju. Gdy Gomułka w swym tępym, upartym utylitaryzmie usiłował utopić ją w zapomnieniu, w 28 krótszych i dłuższych audycjach przypominaliśmy żądanie odbudowy zamku niezmordowanie i przy każdej nadarzającej się sposobności. Muszę otwarcie przyznać, że nie chodziło tu tylko o przywrócenie Warszawie czcigodnej budowy historycznej, ani o wypełnienie bolesnej szczerby w panoramie stolicy, ale o coś znacznie większego i ważniejszego, o symbol naszego narodowego dziedzictwa i naszej przeszłości. Naród sięga do tej przeszłości i do jej duchowego spadku, przywołuje w pamięci blaski swojej chwały w chwilach zagrożenia, ucisku i niewoli, słusznie widząc w zachowaniu wartości duchowych i odrębności narodowej kultury rękojmie przetrwania. Do tego przetrwania potrzebne są symbole, które społeczeństwo w niebezpieczeństwie integrują i jednoczą wokół siebie. Takim symbolem stał się dziś właśnie zamek, siedziba królów i sejmów Rzeczpospolitej, dostojny świadek hołdu carów szujskich, uchwalenia majowej konstytucji i detronizacji Mikołaja I. Było to jedyne stanowisko, jakie zająć mógł zespół, który na co dzień obcuje ze społeczeństwem i pragnie być przez nie rozumiany. Toteż, gdy po latach doczekaliśmy się zwycięstwa wszystkich, którzy o tę sprawę w Polsce walczyli, uznaliśmy, że wśród ofiarodawców nie może i nas także zabraknąć. Rzecz jasna, nie powstało nam w głowie, by przyłączać się do akcji zbiórkowej organizowanej wśród emigracji przez ambasady i konsulaty PRL oraz ich agentury. Wiemy doskonale, że akcji tej, prowadzonej z ukrycia przez urzędników UB, przyświecają zgoła odmienne cele niż odbudowa zamku. Nie zgadzamy się natomiast z tymi, którzy twierdzą, że nie ma dziś warunków zbierania datków pieniężnych na zamek na emigracji, bo nie ma rękojmi, że będą one użyte zgodnie ze swym przeznaczeniem. Emigracja zwróciła przed laty insygnia królewskie przechowywane w Kanadzie nie przedstawicielowi komunistycznego reżimu, ale narodowi polskiemu, reprezentowanemu w osobach kustoszy skarbca wawelskiego. I dziś także istnieją drogi, by uchodźcza danina na Zamek Królewski trafiła do miejsca swego przeznaczenia. Można ją obrócić chociażby na potrzebne do odbudowy drogocenne materiały, jak choćby marmury kararyjskie niedostępne w kraju. Ostatnia wojna rozproszyła po świecie wiele dzieł sztuki i pamiątek, które polskim uchodźczym groszem mogą być zwrócone krajowi, by ozdobić wnętrze odbudowanego zamku. A jeśli i te drogi okażą się dla nas zamknięte, niechajże ciężar odmowy spadnie na tych, którzy chcą stanąć między emigracją a jej krajem ojczystym. My poczekamy. Pełna odbudowa zamku ma potrwać co najmniej lat 10, być może 20. Wiele do tego czasu może zmienić się w kraju i na świecie. Wiele dróg dziś zamkniętych stanąć może otworem. Takie było nasze stanowisko, kiedy jedni z pierwszych, obok Polonii amerykańskiej, przeprowadziliśmy we własnym gronie zbiórkę na odbudowę zamku. Niestety, list podający do wiadomości publicznej jej wyniki nie mógł ukazać się na łamach czołowego organu emigracji londyńskiej Dziennika Polskiego. Ukazały się tam natomiast wypowiedzi skierowane przeciwko akcji składkowej na zamek wśród emigracji. Żaden, nawet najbardziej serwilistyczny dziennikarz reżimowy nie ośmielił się dotychczas interpretować masowego odruchu ofiarności społeczeństwa jako objawu uznania i poparcia dla nowego kierownictwa partii. Na ten pomysł wpadli dopiero dwaj dziennikarze emigracyjni. Jerzy Jankowski na łamach wydawanego w Paryżu pisma Polska w Europie i Janusz Kowalewski na łamach londyńskiego dziennika. Obaj uważają, że poparcie dla idei odbudowy zamku jest równoznaczne z poparciem dla Edwarda Gierka. Nonsens posunięty został o krok dalej. Wysunięto tezę, że emigracja nie może prowadzić żadnej akcji, nawet w zasadzie słusznej, razem z reżimem. Wszystko bowiem, co może być słuszne w teorii, cytuję dosłownie, w warunkach okupacji sowieckiej w Polsce, we współpracy z reżimem okupacyjnym, przekształca się w sprawę niesłuszną, sprzeczną z rozumnie i na daleką metę pojętym interesem narodu polskiego. Twierdzi się dalej, że dając na odbudowę Zamku Warszawskiego, znów tutaj cytuję, dajemy pomoc gospodarczą i polityczną ciemiężcom i okupantom Polski. Uwalniając bowiem reżim od wydatków na zamek, pozwalamy zużyć je na inne cele, na przykład na działalność bezpieki. Rzadko podejmujemy z tego miejsca polemikę z poglądami wypowiadanymi w prasie emigracyjnej. W tym wypadku chodzi jednak o sprawę zasadniczą, o utrzymanie więzi między emigracją a krajem. Podstawowym warunkiem jej zachowania jest zdolność rozróżniania między aspiracjami i dążeniami narodu, a narzuconymi mu siłą rządami. Nie wolno narodu identyfikować z systemem i reżimem. W przeciwnym razie walka z komunizmem zamienić się musi w wojnę emigracji z własnym społeczeństwem. Zewnętrzna fasada wzniesiona przez partię i jej propagandę nie może przesłaniać społeczeństwa, które za tą zasłoną żyje, pracuje, tworzy i nieraz z największym poświęceniem buduje z myślą o własnej, lepszej przyszłości. Odbudowa warszawskiej Starówki, zabytkowych dzielnic Gdańska, Wrocławia czy Poznania nie była zasługą Bieruta czy Gomułki, ale owocem entuzjazmu i ofiarności architektów, robotników i całej ludności. Takim samym szkodliwym błędem byłoby przepisywanie dziś zasługi odbudowy zamku Edwardowi Gierkowi. Emigracyjne ofiary na zamek nie są wyrazem poparcia dla Gierka czy też dla reżimu, ale manifestacją solidarności z wolą ogromnej większości społeczeństwa. Wywody tego rodzaju, jakie przed chwilą przytoczyłem, przypominają argument, że skoro Polska jest pod okupacją sowiecką, emigracja nie powinna występować w obronie granicy na Odrze i Nysie, gdyż w obecnym stanie rzeczy jest to granica nie Polski, lecz Rosji. Sens tezy, że każda akcja polityczna, w teorii słuszna, staje się szkodliwa, gdy prowadzona jest równolegle do akcji rządu komunistycznego, obraca się przeciwko całej dotychczasowej polityce, wszystkim uchwałom podejmowanym przez emigrację w obronie granicy na Odrze i Nysie. Do podobnych, absurdalnych konsekwencji prowadzić musi również argument, że emigracja, składając ofiary na zamek, uwalnia reżim komunistyczny od wydatków, pozwalając uzyskane dewizy przeznaczać na jej własne, sprzeczne z naszymi cele polityczne. Jest to teza wymierzona przeciwko wszystkim, którzy z największym poświęceniem posyłają pomoc pieniężną i paczkową swym rodzinom i bliskim w Polsce. Przecież w ten sposób także uwalniamy reżim od konieczności importu albo dostarczamy mu dewiz, które mogą być zużyte na cele polityczne. Kieruje się ta teza przeciwko stanowisku Polonii Amerykańskiej i ośrodka politycznego w Londynie, które po październiku poparły pomoc kredytową dla Polski nie po to, by wspierać rządy Gomułki, ale z myślą i troską o poprawę bytu materialnego społeczeństwa. Argumenty wytaczane przeciwko zbiórce emigracyjnej na zamek przyjmujemy z najwyższą nieufnością. Wychodząc pozornie z założenia skrajnego antykomunizmu, w rzeczywistości ułatwiają one przeciwnikowi kopanie przepaści między krajem a emigracją. Są wodą na młyn dla propagandy partyjnej, która od ćwierćwiecza bezskutecznie usiłuje zdyskredytować niepodległościową emigrację w oczach kraju. Zrozumiała to niebezpieczeństwo Polonia Amerykańska z jej prezesem Alojzym Mazewskim na czele. Wierna swej tradycyjnej polityce śpieszenia z pomocą ojczystemu krajowi i utrzymywania z nim żywej więzi, podjęła akcję zbiórki na zamek pod własnym sztandarem, nie pozwalając oddać jej w ręce agentur i ekspozytur komunistycznej dywersji. Do tej szlachetnej inicjatywy Kongresu Polonii Amerykańskiej dołączył się także nasz zespół radiowy. W jednym z pism krajowych wyczytałem te słowa. Ilekroć wkraczał do Polski nieprzyjaciel, łupił i niszczył nasze najwspanialsze zabytki. Tak było w wieku XVII i XVIII. Tak było po każdym powstaniu w wieku XIX i na największą skalę w czasie ostatniej wojny. Co się dało ukraść, ukradziono. Co zaś musiało zostać na miejscu, niszczono ogniem i prochem. A my, wygłodniali i pozbawieni niemal wszystkiego, co potrzebne do życia, nigdy nie załamywaliśmy rąk, nie litowaliśmy się długo nad swoim marnym losem i po zaspokojeniu swego pierwszego głodu, po odzyskaniu niezbędnych do pracy sił, rozpoczynaliśmy niezmordowaną krzątaninę wokół zniszczonych muzeów, obrabowanych bibliotek i galerii, spalonych kościołów. I nie było dla nas większego święta, jak wtedy, gdy udało się odbudować zrównany z ziemią zburzony ratusz lub odzyskać ze złodziejskich rąk obraz sławnego mistrza. A kiedy przystępowaliśmy do odbudowy, za każdym razem powtarzało się to samo. Do pracy stawał niemal cały naród. Drodzy słuchacze, w tym waszym wysiłku odbudowy dla lepszej przyszłości chcemy być z wami, aby nasze i wasze serca biły zgodnym rytmem.
Była to odpowiedź dyrektora naszej rozgłośni Jana Nowaka przeciwnikom emigracyjnej zbiórki na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.